Gospodarka do słuchania. Podcast portalu WNP.pl.
Adam Sierak, witam słuchających nasz redakcyjny podcast. Dzisiaj w naszym studiu Marcin Sołtys, ekspert Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, który w tej instytucji zajmuje się prawnymi zmianami, ich analizą, oceną skutków i ewentualnymi propozycjami zmian tych pisanych na europejskich czy krajowych poziomach. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
A będziemy dziś rozmawiali o przedstawionym w marcu przez Komisję Europejską projekcie reformy rynku energii, powszechnie znanym jako pakiet EMD, czyli Electricity Market Design, i tym, co się zmienia w proponowanych regulacjach i jaki będą one miały wpływ na nasz sektor energetyczny, na nasz przemysł, a wreszcie na budżet każdego indywidualnego odbiorcy. Zacznijmy zatem od najważniejszego pytania. Jak nowe regulacje dla rynku energii zmienią ceny energii? Po prostu, czy będzie lepiej, czy drożej?
No to pytanie na pewno jest ciężko odpowiedzieć, ale jedno jest pewne. Unia Europejska chce tak zmodyfikować rynek energii i wprowadzić takie regulacje, by rynek energii elektrycznej był bardziej odporny na to, co się dzieje na rynku paliw energetycznych. Kryzys energetyczny, który obserwowaliśmy w 2022 roku, był spowodowany przede wszystkim sytuacją na rynku gazu ziemnego i ekstremalnie wysokimi cenami, które za sobą pociągnęły wzrosty na hurtowych rynkach energii elektrycznej. Unia Europejska chce tak zmodyfikować ten rynek, aby był bardziej odporny na szoki cenowe i w konsekwencji, żeby odbiorcy energii elektrycznej mieli bardziej stabilne ceny.
Czyli liczy się stabilność ceny, czyli te kontrakty długoterminowe, rozumiem, że one będą miały priorytet, czy jakby będą bardziej pożądane w systemie?
Dokładnie tak jak pan mówi, głównym pomysłem Komisji Europejskiej, gdy publikowała te propozycje, było to, aby rozwinąć bardziej tą część rynku energii, która odpowiada za kontrakty długoterminowe i może zapewnić stabilne ceny w dłuższej perspektywie. Dlatego pojawiło się bardzo dużo przepisów dotyczących tzw. umów PPA, z angielskiego Power Purchase Agreement, gdzie odbiorcy i również wytwórcy energii elektrycznej, głównie ze źródeł odnawialnych, ustalają między sobą daną cenę, która obowiązuje przez kilkanaście lat. I to jest z jednej strony pewność dla odbiorcy, że w takiej cenie otrzyma tą energię elektryczną, jak również dla dostawcy tej energii, który też ma zapewnione stabilne przychody.
Stabilna cena, ona jest przyjemna w planowaniu biznesu, bo sobie ją można łatwo skalkulować, nawet jeżeli będzie wysoka, ale właśnie czy to jest pewne, że ta cena na pewno będzie wyższa i czy wy jesteście w stanie oszacować, o ile mniej więcej mogą być te ceny wyższe, patrząc na tą perspektywę kilkunastu lat?
Jeśli chodzi o długoterminowe szacunki cen energii elektrycznej, to nie chciałbym tutaj podawać żadnych konkretnych wartości, bo jak właśnie pokazał kryzys energetyczny, te wszystkie prognozy mają bardzo dużą dozę błędu, ponieważ ciężko jest przewidzieć, co się wydarzy na rynku chociażby paliw energetycznych czy uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS. Także tutaj tych składowych, które wpływają na końcową cenę energii elektrycznej, jest bardzo dużo. Także nie chciałbym tutaj jednoznacznie powiedzieć, jakie te ceny mogą być. W każdym razie, jeśli zostaną osiągnięte cele tej reformy, ceny będą po prostu stabilne.
Ta reforma, ona ma też dać prawne możliwości do tego, czego byliśmy świadkami te kilkanaście miesięcy temu, czyli do takiego, no nie chcę powiedzieć tego ręcznego sterowania rynku, ale jakby do interwencji. Jakie tutaj prerogatywy otrzymają poszczególne rządy? No i czy z pana perspektywy to dobrze, że dostaną taką możliwość? Czy jest ryzyko, że z punktu widzenia właśnie prowadzenia biznesu taka możliwość ingerencji będzie po prostu zła?
To, o czym pan mówi, to jest jeden według mnie kluczowych fragmentów tej reformy, ponieważ gdy obserwowaliśmy ostatni kryzys energetyczny, to wszystkie te działania podejmowane przez Unię Europejską i przez państwa członkowskie były niespodziewane, przyjmowane w pośpiechu, a właśnie w ramach tej reformy Unia Europejska już ustaliła pewne procedury, a mianowicie jakie działania i w jakich warunkach mogą zostać wprowadzone. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne z perspektywy bezpieczeństwa dostaw i stabilizacji ceny. I w tym ostatecznym porozumieniu zostało uzgodnione, że to właśnie Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej może ogłosić stan kryzysu energetycznego, zarówno regionalnego, jak i dla całego Unii Europejskiej, w sytuacji, gdy są bardzo wysokie ceny energii elektrycznej w hurcie jak również gdy są nagłe wzrosty cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. I w tej sytuacji państwa członkowskie będą uprawnione do tego, aby podejmować konkretne działania, które mają na celu obniżenie tych cen czy zamrożenie ich na jakiś czas.
Na jakim jesteśmy etapie faktycznie, jeżeli chodzi o legislację i zmiany regulujące rynek energetyczny?
Jeśli chodzi o tą reformę, to tak naprawdę prace takie merytoryczne, negocjacje pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej zostały zakończone w ubiegłym roku, w listopadzie i grudniu. Natomiast teraz trwa proces formalnej akceptacji tych przepisów. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, to Komisja ITRE zatwierdziła je w połowie stycznia. Więc stosunkowo niedawno, przy czym jeszcze oczywiście będzie musiał je zatwierdzić cały Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu, prawdopodobnie już w lutym. Jeśli chodzi o Radę Unii Europejskiej, to zatwierdzenie odbyło się w grudniu ubiegłego roku przez taką instytucję COREPER, która zrzesza ambasadorów stałych przedstawicielstw państw członkowskich przy Unii Europejskiej. Przy czym jest to też taka wstępna akceptacja, a formalna odbędzie się na posiedzeniu Rady, gdzie ministrowie po prostu takiej akceptacji udzielą. Tak naprawdę to jest już raczej formalność. Natomiast jeśli chodzi o taką jeszcze procedurę zatwierdzania tych aktów, to oczywiście te wszystkie przepisy były negocjowane w języku angielskim. Teraz będą tłumaczone na języki urzędowe państw członkowskich i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wtedy po 20 dniach będą już obowiązującym prawem.
Jeżeli chodzi o ten wątek i akceptację przez Parlament Europejski, jak pan ocenia, na ile to jest zagrożenie dla tych przepisów, dla tempa implementowania tych regulacji nowych unijnych, bo wchodzimy w gorący okres, mniej więcej wczesne lato, późna wiosna, wybory do Parlamentu Europejskiego, nie pamiętam dokładnie daty, ale na pewno jest to przed lipcem.
Tak, dokładnie to jest pierwsza połowa czerwca.
Pierwsza połowa czerwca, ruszy kampania, mamy różne obozy, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to na pewno nie będzie tak żywiołowa kampania, której doświadczaliśmy u nas jesienią w Polsce, ale na pewno jakiś element gry kampanijnej, ceny energii, generalnie rynek energii, to będzie. No więc pytanie, jak tutaj może się to rozegrać? Czy Parlament Europejski faktycznie może spowodować tak, że ta reforma rynku zacznie się od nowa niemalże?
Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo tutaj zmian w tej reformie, to ono jest bardzo niewielkie, więc wydaje się, że jeśli że jesteśmy po głosowaniu w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, czyli tak zwanej Komisji ITRE, to tak naprawdę przyjęcie go przez cały Parlament Europejski powinno być formalnością. Choć tutaj warto wskazać, że ugrupowanie Zielonych w ramach głosowania w tej komisji było przeciwko przyjęciu tej reformy, między innymi ze względu na to, że pojawiła się w niej derogacja dla rynku mocy, w której mogą być wynagradzane elektrownie węglowe. Więc na pewno jest to jakiś element tutaj również gry politycznej.
A jeżeli chodzi o polskie stanowisko, bo rozmawialiśmy, przed chwilą wspomniałem o zmianie politycznej w Polsce i przynajmniej z tych dokumentów, które jakoś tam przeczytałem przed naszym spotkaniem, wynikało, że to polskie stanowisko przed zmianą polityczną w Polsce, ono było takie twarde, zero-jedynkowe, mówiąc wprost, ciężko rozmawiało się z polską delegacją gdzieś tam w kuluarach europejskich. Jak wyglądało przedstawianie polskiego stanowiska w trakcie prac nad tą reformą? Co się w nim znalazło, no i czy ta zmiana polityczna, która miała miejsce w Polsce, wzmacnia pozycję negocjacyjną Polski?
Polska aktywnie brała udział w tych pracach, ponieważ jeszcze przed publikacją projektu tej reformy polski rząd opublikował tak zwany non-paper, w którym przedstawił główne postulaty Polski w zakresie tej reformy. Między innymi był tam postulat dotyczący derogacji dla pułapu emisyjnego, tak zwanego 550 gram na kilowatogodzinę dla rynku mocy, który tak naprawdę wyklucza te elektrownie węglowe z tego mechanizmu. Ale było tutaj też więcej postulatów. Polska podnosiła kwestię neutralności technologicznej, w domyśle, żeby można rozwijać zarówno elektrownie jądrowe, jak odnawialne, żeby żadna z tych technologii nie była preferowana. Polska opowiadała się również za możliwością stosowania cen regulowanych dla odbiorców końcowych, aby chronić ich przed tym właśnie, co się dzieje na rynku hurtowym energii elektrycznej. Polska apelowała również o to, żeby dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii odbywał się w sposób konkurencyjny, czyli żeby odchodzić od dotowania z budżetu państwa tych instalacji, aby one po prostu były, żeby sytuacja na rynku pozwalała je dalej finansować i rozwijać. Jeśli chodzi o te zmiany polityczne, o których pan mówił, to wydaje mi się, że to na pewno jest dobrym sygnałem, że w Parlamencie Europejskim te prace polskich europosłów były tak naprawdę toczone ponad podziałami politycznymi. Myślę, że najbardziej zaangażowany w tą reformę był pan profesor Krasnodębski z ramienia EKR, który był tak zwanym posłem cieniem w Parlamencie Europejskim w jego pracach, jak również bardzo aktywny był profesor Buzek z Europejskiej Partii Ludowej, który właśnie w tych tematach energetycznych również jest zawsze bardzo aktywny i stanowi duże wsparcie, więc to pokazuje, że europosłowie potrafili ponad podziałami przedstawiać wspólne postulaty i myślę, że między innymi dlatego osiągnięto ten sukces negocjacyjny, jakim niewątpliwie jest ta derogacja dla rynku mocy.
No właśnie, o te bloki węglowe chciałem pana zapytać, bo ich opłacalność wykorzystania w systemie została wydłużona do 2028 roku i to jest oczywiście bardzo dobra informacja dla Polski, Czech, Słowacji, część państw bałtyckich, dla Bułgarii przede wszystkim, która generalnie dzięki temu będzie mogła energetycznie funkcjonować tak jak funkcjonowała dotychczas. O te bloki węglowe chciałem zapytać. Co to znaczy to wydłużenie w czasie ich przydatności do działania?
To, o czym pan powiedział, to oczywiście jest prawda, że tych bloków węglowych korzysta kilka przynajmniej państw Unii Europejskiej. Jest to ich istotny wkład w miks energetyczny. Natomiast jeśli chodzi o skalę, jaka jest w Polsce, to nie mamy tutaj sobie równych, ponieważ pomimo tego, że udział węgla z roku na rok spada, to jeszcze w ubiegłym roku, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, to z elektrowni węglowych pochodziło 63% wyprodukowanej energii, czyli to jest dalej podstawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Natomiast różne analizy pokazują, że bez tych bloków węglowych lub wykorzystania ich zbyt szybko, Polska nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego, czyli po prostu mieć wystarczającej ilości elektrowni, które mogą dostarczyć moc, gdy jest na nie zapotrzebowanie. I właśnie dlatego ta kwestia była kluczowa dla Polski w tych negocjacjach, aby przedłużyć możliwość udziału elektrowni węglowych w tym mechanizmie, które bez takiego wsparcia z rynku mocy byłyby po prostu wycofane ze względu na brak rentowności. Także Polska zyskała trochę czasu, by postawić nowe elektrownie i miejmy nadzieję, że do końca 2028 roku uda się tą lukę węglową po prostu zastąpić innymi źródłami.
No właśnie, bo coś za coś, dostaliśmy więcej czasu, ale też Polska, jak i pozostałe te kraje, o których wspomnieliśmy, muszą wykazać się, pokazać jasną ścieżkę dochodzenia do budowy czy do wykorzystania po prostu tych lepszych dla środowiska źródeł energii. Jak pan to ocenia? Jakie wyzwania przed tym rządem w związku z tym są? Czy tak naprawdę ten termin 2028 czy nawet 2029 jest realny? By tę kartę po prostu odwrócić.
To myślę, że w perspektywie, tak z punktu widzenia energetyki, gdzie te procesy inwestycyjne są długie i budowa nowych elektrowni to jest proces wieloletni, to tak naprawdę nie jest dużo czasu. Przy czym trzeba mieć świadomość, że to przedłużenie rynku mocy dla elektrowni niespełniających kryteriów emisyjnych, no to wydaje mi się, że to było maksimum, co można było w tych negocjacjach osiągnąć. I to też nie jest tak, że te elektrownie węglowe mogą w tym rynku mocy brać udział bez żadnych warunków. Tych warunków jest przynajmniej kilka i są one dość wymagające, niemniej wydają się do spełnienia. A jeśli chodzi o wyzwania takie generalnie dla sektora energetycznego, to no jest tutaj też ich bardzo wiele ze względu na pewne opóźnienia, które Polska ma w tym zakresie. I na pewno jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, to te elektrownie węglowe, które będą wygaszane, to jest jeszcze tylko kwestia w jakim tempie, trzeba będzie zastąpić nowymi źródłami, najlepiej zeroemisyjnymi, czyli odnawialnymi źródłami energii lub elektrowniami jądrowymi. Jest bardzo dużo wyzwań, jeśli chodzi o sieci elektroenergetyczne i tu mowa zarówno o sieciach przesyłowych, za pośrednictwem których będą wyprowadzane moce z morskich farm wiatrowych czy elektrowni jądrowych w przyszłości, jak również w sieciach dystrybucyjnych, czyli tych sieciach średnich i niskich napięć, ponieważ w ostatnich latach w Polsce odbyła się niejako rewolucja prosumencka, coraz więcej domów również produkuje swoją energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, ma pompy ciepła, także tutaj sytuacja na tych niższych szczeblach też się dynamicznie zmienia. I też na pewno zauważalnym i istotnym trendem jest też integracja systemów, ponieważ energia elektryczna będzie wykorzystywana poprzez elektryfikację do rozwoju transportu, poprzez samochody elektryczne czy ogrzewania, jak to właśnie na przykład pompy ciepła, Dużo też mówi się o wykorzystaniu zielonego wodoru, który mógłby pozwolić zdekarbonizować różne sektory, czy to przemysłowe, czy mieć zastosowanie też chociażby w transporcie. Ale do tego po prostu potrzebne są bardzo duże ilości zielonej energii, której na tą chwilę w Polsce nie mamy.
A z Pana punktu widzenia, z Pana wiedzy, europejska reforma rynku energii, ona pomoże tym naszym sieciom przesyłowym, czy zmiany prawne jeszcze bardziej skomplikują ten proces inwestycyjny w Polsce?
W tej reformie niestety nie położono nacisku na sieci elektroenergetyczne. To jest coś, co między innymi Polski Komitet Energii Elektrycznej podnosi od wielu lat. W międzyczasie pojawiły się też inne inicjatywy unijne, między innymi taki plan działań dla rozwoju sieci elektroenergetycznych, także widać, że Bruksela ten problem dostrzega, przy czym niekoniecznie rozwiązała go w tej reformie, ale mamy nadzieję, że to będzie tutaj dalej rozwijane i unijne wsparcie będzie zapewnione.
Negocjacje, jeżeli chodzi o ten ostateczny kształt reformy, były najbardziej zażarte, czy jakby ten spór był najbardziej zażarty między Berlinem a Paryżem. Tak najogólniej mówiąc, oczywiście jeżeli pan ma potrzebę, to proszę uzupełnić po tym, co powiem. Berlin grał na tę zieloną część rynku energetycznego, wspierając przede wszystkim, czy chcąc wsparcia tej energii produkowanej z OZE. Paryż skupiał się na atomie i tej części rynku. No więc na ile ten spór, rozstrzygnięcia tego sporu są dobre dla Polski? Bo my idziemy w jedną i w drugą stronę z tym atomem, to jesteśmy na samym początku, ale wszystko wskazuje na to, nawet po tej zmianie politycznej, że to jest jakby dalej ten główny kierunek, czyli rozwój energetyki jądrowej, który Polsce jest wróżony na najbliższe lata.
Tak, to prawda, to był jeden z najciekawszych fragmentów tych negocjacji, właśnie te dyskusje między Berlinem i Paryżem, a sedno tutaj tego sporu było to, czy można elektrownie jądrowe istniejące, ponieważ tu warto przypomnieć, że Francja jest głównym producentem energii elektrycznej właśnie z elektrowni jądrowych, niemal połowa europejskiej produkcji to są właśnie elektrownie francuskie. Czy mogą skorzystać z takiego mechanizmu kontraktów różnicowych, w których ustalana jest cena zazwyczaj z drugim partnerem, którym jest państwo, i ewentualnie środki, które mogą wpływać do budżetu państwa z tego tytułu, jak mogą być redystrybuowane. I tutaj ze względu na to, że właśnie Niemcy od tych elektrowni jądrowych odchodzą, chcieli to maksymalnie utrudnić, no a Francja zabiegała, żeby to było jak najbardziej korzystne. No i wydaje mi się, że finalne porozumienie jest sprawiedliwym kompromisem, ponieważ obie strony dostały coś i są umiarkowanie zadowolone, co oznacza, że ten kompromis jest odpowiedni. A jeśli chodzi o Polskę, to pomimo ambitnych planów rozwoju elektrowni jądrowych, żaden rząd nie przedstawił jeszcze, w jaki sposób będzie ona finansowana. Na pewno kontrakty różnicowe, które są tutaj uregulowane w tej reformie, są jedną z opcji, myślę, że bardzo prawdopodobną, więc na pewno te przepisy będą ważne dla tego projektu jądrowego. Natomiast w ramach tego kompromisu przyjęte zostały przepisy, które mówią o tym, że dane państwo członkowskie może zastosować też mechanizm zbliżony do tych kontraktów różnicowych, który będzie miał podobne skutki, więc to zostawia też pewną furtkę dla polskiego rządu, jak ten projekt sfinansować.
Eurosceptycy, czy jakby nazwijmy to eurorealiści, zawsze najwięcej uwagi poświęcają temu, na ile ta okropna Bruksela będzie miała wpływ na to, co się dzieje w Polsce, na polską gospodarkę, na polski sektor energetyczny. Jakby już starając się spuentować naszą rozmowę, chciałem pana po prostu zapytać, na ile faktycznie jakby tej mocy sprawczej w Polsce zostanie, jeżeli chodzi o ten rynek, bo oczywiście furtka została otwarta, czyli to, co pan mówił, wyzwania duże dla sektora energetycznego pozwalają na pewną ingerencję, na jakby złagodzenie tych stosowanych przepisów. Są też uwarunkowania lokalne, które też będą pozwalały na jakieś tam zmiany, jeżeli chodzi o te regulacje. W trakcie prac nad tą reformą polska strona pokazywała tę kartę, grała tą ukraińską kartą, czyli jesteśmy sąsiadem, mamy swoje też problemy, jeżeli chodzi o miks, ale też jesteśmy tam jakimś buforem, zabezpieczeniem dla tego sektora energetycznego na Ukrainie. No więc generalnie chciałem zapytać o to, czy myśmy się pozbyli pewnych prerogatyw, jeżeli chodzi o ten rynek, o możliwość stabilizowania własnymi działaniami tutaj w Polsce? Czy powinniśmy się po prostu obawiać tego nowego prawa, czy to jest po prostu coś, czego musimy się nauczyć na nowo, bo pewne zmiany zajdą?
Liberalizacja unijnego rynku energii postępuje tak naprawdę już od wielu lat, ponieważ z każdym pakietem energetycznym ta liberalizacja była pogłębiana i tutaj Unia Europejska nigdy nie ukrywała, że głównym celem i wizją tego rynku energii jest jego pełna integracja i korzystanie z korzyści, która ona niesie. Oczywiście jak to w otoczeniu rynkowym są jedni, którzy na tym bardziej wygrywają, inni na tym tracą, ale według różnych analiz generalnie przynosi to bardzo dużo korzyści i wydaje mi się, że Polska również może z tego skorzystać, tylko po prostu musi się w tej grze odnaleźć i wykorzystać atuty, które posiada.
To na koniec jeszcze pana zapytam o daty, jak to wygląda z tym harmonogramem, kiedy zmiany, kiedy one zaczną po prostu obowiązywać.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to te regulacje zostaną przyjęte już w lutym tego roku. Tak jak mówiłem, po 20 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej będą już obowiązującym prawem. Przy czym jeśli chodzi o rozporządzenia, to one są stosowane bezpośrednio i Polska musi je tak naprawdę respektować już od dnia wejścia w życie, jeśli oczywiście konkretne przepisy nie stanowią inaczej. Natomiast w przypadku dyrektyw tutaj też jest pewien czas na implementację ich do krajowego prawodawstwa, ponieważ w przypadku dyrektyw to państwa członkowskie mają tutaj pewną swobodę, jak dane cele osiągnąć. Także tutaj w przeciągu tak naprawdę najbliższych miesięcy już te przepisy powinny być przestrzegane.
Panie Marcinie, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Marcin Sołtys, ekspert do spraw regulacji z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, był gościem naszego portalu. Dziękuję Państwu.
Gospodarka do słuchania. Podcast portalu www.wmp.pl.